season 1 sierpnia, będzie o tym dużo mówione, ale co dalej? No to wiadomo, ważne narodowe rocznice przemijają. No i takie pytanie, jak tutaj przeżyć, jak o tym pamiętać tak twórczo, nie tylko historycznie, ale żeby to zmotywowało do czegoś otwartego w przyszłość. Żeby ta pamięć była czymś żywym, nie tylko wspomnieniem tego, co było kiedyś, czy nawet roztkliwianiem się, że tak wiele osób zginęło, bo to do niczego nie prowadzi. Ale żeby tą ofiarę, czy nawet militarnie patrząc, klęskę powstania, wykorzystać dzisiaj.
Bezpośrednią nauką jest to, że nie powinniśmy obrastać w piórka, ale jeżeli źle się z czymś czujemy, wiemy, że coś jest nieprawidłowego, to powinniśmy podejmować z tym walkę. Powstanie to był koniec okupacji i początek bezpośredniej walki. I tak samo powstanie duchowe to jest koniec czegoś, co było. Zmiana polegająca na śmierci tego, co jest stare i początek czegoś nowego.
Zapisany w pamięci narodowej sierpniowy zryw, widziany przez współczesnych rówieśników, tych, którzy walczyli przed 71 laty, podpowiada nowe powstanie. Daniel Lubański, warszawski harcerz i kleryk Seminarium Warszawsko-Praskiego oraz ojciec Jarosław Górka, karmelita Bosy, pomysłodawca inicjatywy Powstanie Duchowe.
To się wydaje, tamto się wydaje, a to co jest, po prostu jest i było i będzie i jest.
Pierwsza myśl była taka bardzo prosta. Pamiętając o ofierze, o bohaterstwie tych często bezimiennych młodych ludzi, z grupą przyjaciół, znajomych, będziemy się codziennie przez ten czas powstania modlić różańcem. Modlitwa daje taką możliwość codziennej pamięci. Modląc się, wierzymy, zmieniamy rzeczywistość dzisiaj.
Zostałem nauczony, że nie można rządzić innymi, jeżeli na początku się nie rządzi sobą. I tak mi się wydaje, że każde powstanie w takim wymiarze społecznym powinno być skutkiem takiego powstania osobistego. I te różne zrywy narodowe pewnie nie miałyby aż takiego dużego sensu, jeżeli byłyby tylko w wymiarze społecznym, politycznym, jakimś ekonomicznym, ale właśnie sensem powstania jest takie odniesienie do powstania człowieka, czyli na początku trzeba panować nad sobą, co jest zresztą o wiele trudniejsze niż panowanie nad rzeczami, które nas otaczają. I kiedy człowiek jest w stanie zapanować nad sobą, to wtedy może zmieniać rzeczywistość i powstawać.
Zmienił się charakter czasów, zagrożeń. Teraz nie potrzeba walki zbrojnej, ale potrzeba takiego zmagania i to zmaganie teraz ma charakter wewnętrzny.
W Powstaniu Warszawskim każdy walczył, ale nie każdy walczył zbrojnie. W tym powstaniu brała udział regularna armia, chociaż podziemna, to jednak bardzo dobrze zorganizowana, ale też walczyli ci, którzy udostępniali mieszkania, czy harcerze, którzy przynosili pocztę. Wydaje mi się, że właśnie na tej samej zasadzie, co do walki wewnętrznej, jest jakiś taki wspólny mianownik, walka ze złem, walka o cnotę.
Pamięć o powstaniach, o zrywach, szczególnie powstanie warszawskie, bardzo motywuje, bardzo pobudza, żeby zaangażować się w takie zmaganie duchowe, wewnętrzne. To jest przecież już wymiar obecny w Piśmie Świętym, w listach świętego Pawła o orężu duchowym, potem w tradycji Kościoła walka duchowa, modlitwa jako zmaganie, czy też bardzo znany fragment o walce Jakuba z aniołem z Księgi Rodzaju. Z aniołem, chociaż tak naprawdę ten fragment nie daje do końca jasności, czy jest tam mowa o walce z aniołem, czy zmaganiu z Panem Bogiem, ale jakby temat walki i doświadczenie przede wszystkim modlitwy jako walki jest obecne w duchowości i w całej tradycji Kościoła, dla osób wierzących, ta walka musi dalej trwać.
Wszyscy jesteśmy żołnierzami, zresztą jest to też napisane w Piśmie Świętym, że trzeba być dobrym żołnierzem Chrystusa. Bardzo znamienity jest pierwszy werset 7 rozdziału Księgi Hioba, że bojowaniem jest życie ludzkie. No i zdecydowanie Hiob nie miał na myśli tego, że chodzi tutaj o walkę z sąsiadami czy z jakimiś najeźdźcami, ale właśnie o to, że życie człowieka jest walką ze złem.
Od nas dzisiaj zależy, co my z tym zrobimy. Może to dla wielu ludzi dać sens walki, nawet walki o swoje osobiste życie, walkę z nałogami, walkę ze słabościami, walkę o swoją rodzinę, o swoje otoczenie.
Pan Jezus na pewno nie nawoływał do takiej walki czysto zewnętrznej, co już zostało w pierwszych latach chrześcijaństwa zweryfikowane, ale zdecydowanie nawoływał do walki wewnętrznej, o czym mówi ten fragment, że wszelkie zło nie pochodzi z zewnątrz człowieka, tylko z wewnątrz. Powstajemy wewnętrznie, duchowo, po to, żeby być wolnymi, zarówno w wymiarze personalnym, jak i społeczno-politycznym. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
Pytanie jest, o co walczymy. Pierwsza rzecz jest to walka o pamięć. O to, żeby nie zapomnieć, nie stracić swojej tożsamości narodowej. I to jest taka walka, można powiedzieć, z zalewem źle pojętej kultury europejskiej, kultury światowej, która promuje model człowieka bez korzeni, człowieka bez historii.
Własnymi rękami można pogrzebać marzenia, własnymi rękami można zbudować dom, własnymi rękami można nadzieję rozniecić, własnymi rękami można pokonać zło.
Potem jest to walka o wartości ludzkie, jak godność, szacunek w życiu społecznym, w ludzkich relacjach. To wszystko, co polscy żołnierze zawierali w słowie honor. Dla nich ważne były trzy słowa: Bóg, honor, ojczyzna. I to słowo honor oznacza uczciwość, zaangażowanie, godność, uszanowanie godności każdego człowieka i własnej. Wyklucza to takie rzeczy jak korupcja, nieposzanowanie dobra wspólnego. I to jest tak naprawdę walka o te wartości.
To się dzieje na wszystkich płaszczyznach ludzkiej egzystencji. Po pierwsze, jest to płaszczyzna duchowa, czyli relacja z Panem Bogiem. Druga płaszczyzna, psychologiczna, praca nad cnotami, walka z wadami, jakiś taki wewnętrzny rygor, silna wola. Trzecia kwestia to jest formacja intelektualna, żeby człowiek się uczył czegoś nowego, rozwijał swoje zainteresowania. Kiedyś taki pan walczący w powstaniu z szarych szeregów, właśnie z tego przedwojennego pokolenia, powiedział mi, że wiedza to jest jedyna broń, której nikt nie zabierze. To zdanie dało mi dużo do myślenia. To są takie wewnętrzne te trzy aspekty, ten duchowy, psychiczny i intelektualny, a zewnętrzne no to służba w jakimś środowisku. Wiele osób chciałoby się porywać na wielkie rzeczy, właśnie szczególnie w tym wymiarze społecznym, ale jeżeli zacznie się rzetelnie od tych najmniejszych rzeczy, od życia codziennego, to potem nie dążąc do wielkości, można osiągnąć wielkie rzeczy.
własnymi rękami można dać znak przebaczenia. Własnymi rękami można rozkruszyć mur. Własnymi rękami można boską moc przygarnąć. Własnymi rękami można uczynić cud.
Duże wrażenie na mnie zrobiła i ciągle robi modlitwa, którą odmawiamy co tydzień w seminarium w niedzielę, modląc się za ojczyznę, że krwią rozpoczęte dzieło powinniśmy trudem życia codziennego kontynuować. Kiedy człowiek pomyśli o tym, że przelewanie krwi ma swoją wartość, ale tak naprawdę ta walka człowieka odbywa się w życiu codziennym, no to pozwala to zmieniać swoją codzienność w służbę i Bogu, i ojczyźnie.
Walka o ojczyznę nie jest to walka przede wszystkim z wrogiem zewnętrznym, bo walka o ojczyznę to jest walka wewnętrzna. Zaczyna się od tego, że ja mam tą ojczyznę kochać, mam w sobie zdobyć miłość do niej.
Nie wszystkie środowiska były optymistycznie nastawione do wybuchu powstania i na przykład Narodowe Siły Zbrojne były przeciwne, ale kiedy powstanie wybuchło, wzięły w nim udział. Wydaje się, że to jest takie łamanie pewnego takiego heroizmu, jak można być przeciwnym powstaniu, ale oni mieli wizję tego, że w powstaniu zginie wielu młodych ludzi, którzy są przeznaczeni do tego, żeby budować przyszłą wielkość Polski i dlatego byli temu przeciwni. Taka postawa wskazuje właśnie na to, że jednak ważniejsze wydaje mi się jest to, że sumiennie spełniając obowiązki budujemy wielką Polskę. Zarówno mechanik, który dobrze i sumiennie naprawia samochód, przyczynia się do wielkiej Polski, jak i jakiś menadżer, który z szacunkiem i z jakąś wizją wykonuje swoją pracę. Potem przychodząc na jakieś relacje rodzinne, mąż, żona, matka, dzieci. Każdy ma swoje miejsce w tym społeczeństwie i tworzy się z takiej różnorodności poszczególnych członków taka piękna mozaika całego narodu, wielkiego narodu. W codziennym życiu bardziej jest to powstawanie takie duchowe właśnie, żeby walczyć ze swoimi słabościami, mówiąc językiem Pisma Świętego, żeby właśnie stary człowiek umierał, a powstawał nowy. Nawet dzisiaj rano przy wstawaniu z łóżka podjąłem taką walkę i stwierdziłem, że wstanę z budzikiem, że nie zrobię drzemki. Także wydaje mi się, że to w każdy dzień odbywa się taka walka. I tak mi się wydaje, że jakoś tak Panu Bogu niewiele rzeczywiście potrzeba, żeby pomagał zmieniać nasze życie. W tej kwestii to też harcerstwo dużo daje, bo właśnie każda próba na kolejny stopień harcerski ma na celu walkę z wadami i kształcenie cnót. I wiele z tych rzeczy się udało.
Dobry Panie, umocnij moje ręce.
Jest to walka o wiarę. Bez tej perspektywy wiary, nie tylko powstanie warszawskie, wsparte przecież tak wspaniałą modlitwą, czy też cała historia Polski jest niezrozumiała, jest tragiczna. Tak wiele przegranych militarnie powstań, wrzesień 39, inwazja sowiecka, zdrada wielkich mocarstw w Jałcie.
Można się pokusić o stwierdzenie, że oni politycznie przegrali, ale patrząc na dzisiejsze owoce ich walk, no to wydaje mi się, że nie można mówić o tym, że oni przegrali swoją walkę, bo oni dla nas są wzorem, są dumą. To jest ich zwycięstwo. Wielu mam znajomych, wielu ludzi dzisiaj się chętnie odwołuje do tych idei i z dumą obchodzi rocznicę właśnie tych walk. Tego też się nauczyłem w harcerstwie, że każda przegrana może być punktem wyjścia dla zwycięstwa, że tak naprawdę człowiek nie przegrywa zewnętrznie, tylko wewnętrznie, kiedy się podda. Dopóki walczy, jest zwycięzcą.
Chyba te wątpliwości, bardzo uzasadnione, najlepiej mogą naświetlić słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie, że powstania warszawskiego i historii Polski nie da się zrozumieć bez krzyża Chrystusa. Z tej perspektywy wiary, że krzyż, cierpienie, przegrana, która wydaje się z perspektywy takiej ludzkiej, doczesnej, bez sensu, ma jakieś większe znaczenie, którego do końca jeszcze teraz nie rozumiemy. Może jedną z odpowiedzi jest to, co powiedział Ojciec Święty. Misja, którą ma Polska, przekazanie światu orędzia o Bożym miłosierdziu, które przecież przechodzi przez krzyż, czyli pozornej, absurdalnej, niewytłumaczalnej klęski, która jednak prowadzi do zmartwychwstania.
Nie chcę zapomnieć tego, co było, bo wszystko, co było, dał mi z nieba Pan. I ziemię, na którą z łona matki wypadłem, a On mnie ujął i ku niebu wzniósł. I życie, co dał mi, dał rozpocząć na nowo. Wśród trądu świata On uczynił cud. I wiarę jak rzeka, co nawadnia u góry, w świątynnych murach darmo dał mi On. Nie chcę zapomnieć tego, co było, bo wszystko, co było, dał mi z nieba Pan. I braci szalonych, nowy orszak rycerski, On przywiódł do mnie z czterech świata stron. I księgę żywota niczym skarbiec otworzył, On sam kierunek jasno wskazał nam. I dał pozdrowienia słowo niebem nasycone, błogosławieństwo dał nam jako broń. Nie chcę zapomnieć tego, co było, bo wszystko, co było, dał mi z nieba Pan. Nie chcę zapomnieć tego, co było, bo wszystko, co było, dał mi z nieba Pan.
Każdy, dla którego Polska jest ważna, powinien takie wewnętrzne zmaganie podjąć o to, jak dzisiaj żyjemy. Pojawia się taka myśl, dlaczego tego nie zaproponować szerszej grupie? No i otrzymałem pozwolenie ojca prowincjała warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych, że możemy to zaproponować w Polsce wszystkim osobom wierzącym. To są takie różne myśli, które towarzyszyły temu powstaniu, tej inicjatywie, która trwa.
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobrze pojmie miłość i będzie się tej miłości uczył od Jezusa, to na pewno będzie wiedział, czym jest dobrze pojęta walka, a czym jest zła walka. Wszystko, co dobre, co wartościowe, to wymaga jakiegoś trudu i walki.
To się wydaje, tamto się wydaje, a to, co jest, po prostu jest i było i było.